Dobry wieczór. Witamy wszystkich Państwa.
Czwarty odcinek i to w sumie znamienny odcinek. Dużo zmian, a czwarty dlatego moim zdaniem przynajmniej znamienny, bo nasza nazwa ma czwórkę zawartą w sobie. Zatem mam nadzieję, że to będzie wyjątkowy odcinek dla nas wszystkich.
Ja też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że nic nam się nie wysypie podczas nagrywania, bo tak jak Tomasz mówił, jedyną rzeczą u nas stałą jest zmiana. I dlatego też nagrywamy dzisiaj dla Was z nowym setupem. A jak tego słuchacie, mam nadzieję, że macie już dostęp do naszej nowej strony. Stara nowa strona na nowym adresie, która będzie odpowiadała nazwie naszego podcastu. Nie będzie subdomeną naszego rozwiązania, naszego chyba projektu, chyba najlepiej można tak to powiedzieć, tym co się zajmujemy jako core naszej działalności dodatkowej i o której będziemy chcieli powiedzieć Wam dzisiaj kilka słów. Jednak Tomasz, co u Ciebie słychać, powiedz mi.
Nowy setup słychać, mam nadzieję przynajmniej.
No, ja słyszę naprawdę dobrze tą zmianę.
Wiele ciekawych rzeczy się wydarzyło, obaj przebyliśmy kolejną drogę. Pracujemy na rozwiązaniach, moim zdaniem, jednego z najbardziej zasłużonych producentów sprzętu muzycznego Focusrite. Udało mi się kolegę Karola również namówić. Jest miło i przyjemnie, na pewno o tym jeszcze przyjdzie nam chwileczkę porozmawiać. Pewnie nie dzisiaj, a w innym odcinku. Co poza tym? Słota jesienno-zimowa, kwiecień, plecień, także typowo. Taki mamy klimat, cytując klasyka.
Nie wiem jak u Ciebie, Tomasz, ale u nas od dwóch dni leje. Po prostu leje, leje i leje.
Słyszałem, zblokowało to w pewnym sensie plany zawodowe nasze. Tak, jestem tego świadomy. Na szczęście w Gdańsku wczoraj było w miarę okej. Dzisiaj już jest kaszanka, także wnioskuję, że z centralnej Polski na północ ten front właśnie się przemieszcza.
Bardzo, bardzo możliwe, chociaż wydawało mi się, to z północy idzie raczej do nas, no ale...
Nie, to zawsze z centralnej Polski idzie na północ.
No tak, bo tutaj się wytwarza taki mikroklimat, który się rozsiewa dalej. Więc tak, przejdźmy może do newsów. Może ja się teraz wypowiem. Słuchajcie, Apple wprowadza nową aplikację Find My Certification dla producentów lokalizatorów. Zawsze od roku krzyczeli o AirTagach, że Apple tutaj wprowadzi własne lokalizatory, jakieś odpowiedniki Tile'a bądź Naughty One. I tutaj Apple zrobił nam małą niespodziankę i okazuje się, że będzie to program certyfikacji dla podmiotów zewnętrznych, którzy by chcieli wykorzystywać funkcję Find My zawartą w naszych urządzeniach. I pierwszą z firm będzie to chyba lokalizator od Chipotle oraz słuchawki od Bose'a. Dużo osób się zastanawia, czy słuchawki, które Apple wypuścił, te Maxy, one są dosyć nowe, są dosyć drogie, 2800 w Polsce. No i pytanie, czy one będą obsługiwać po aktualizacji oprogramowania tą funkcję Find My. No ale wydaje mi się, że przyjdzie nam poczekać do premiery iOS'a 14.5. Mam nadzieję, że też kiedy tego słuchacie, już ta premiera nastąpi. Jest zapowiedziana bądź planowana przez osoby związane z Apple'em na 20, kiedy ma się wydarzyć, ma się odbyć event.
Okej, nie, bo menu samo w aplikacji już się pojawiło, czego ja ostatnio byłem świadkiem i zweryfikowałem, o co chodzi. Ale okej, rozumiem, że czekamy i będziemy wtedy tak naprawdę doświadczać tego, co dobrego nam to przyniesie. Fajnie, ja się cieszę, że się Apple otwiera, więc to jest bardzo fajny kierunek.
No, zapowiedzieli to na WWDC w 2020 roku, no i od tego czasu była cisza.
Dobrze, mogę, rozumiem, przejść do mojego tematu.
Jasne, to jasne, ja cię bardzo.
Tym razem troszeczkę w temacie rolniczym wypowiem się, czyli bardzo ściśle to związane z tematyką naszego podcastu, ale to oczywiście mam nadzieję, że już spodziewacie się tego po mnie. Mianowicie Farmer Bill, tak właśnie ten Bill jeden jedyny, którego wszyscy bardzo wiele osób podejrzewa o bardzo niecne działania na przestrzeni ostatnich lat. Z punktu widzenia pandemii, Bill Gates oczywiście dla osób, które nie wiedzą, o kim mówię. Ja też tego nie wiedziałem, ale pragnę Was poinformować, że Gates w tej chwili jest największym prywatnym właścicielem gruntów rolnych w Stanach Zjednoczonych. To dość ciekawe osiągnięcie, mam wrażenie. Jego ziemia w tej chwili warta podobno 690 milionów dolarów, w sumie ponad 242 tysiące akrów. Zastanawiałem się, ile to jest, ale to jest 97-98 tysięcy prawie hektarów, także myślę, że wszyscy potrafimy sobie albo może nie potrafimy chyba sobie wyobrazić takiej ilości ziemi.
No to jest ciekawe, co mówisz, bo nie przypuszczałem, że Bill zainwestuje w taką gałąź gospodarki.
Ja również, niemniej jednak wydaje mi się, że to biorąc pod uwagę działalność na przestrzeni ostatnich lat Billa i chociażby ostatnią publikację w postaci książki, nie miałem okazji jeszcze jej przeczytać przede mną, no ale jakby wpisuje się to wszystko w działania stricte prośrodowiskowe. Mam nadzieję, że Bill będzie chciał chronić trochę tą ziemię przed wyzyskiem w celu uprzemysłowienia, nie wiem, czy tak mogę nazwać, ale ciekawy kierunek, lekko związany z naszą technologią, z drugiej strony bardzo mocno, bo gdyby nie Microsoft, kto wie, gdzie byśmy byli. Ale tak, to ode mnie na dzisiaj taka ciekawostka dla Was.
Na pewno podlinkujemy Wam jeszcze dodatkowo wywiad z Billem, który został przeprowadzony przez TVN24. Szczerze, Tomasz, jeszcze go nie oglądałem. Tomasz mi wysłał do niego link, już nie ukrywałem, chyba ze 2 tygodnie temu. Jednak problem jest taki, że ten wywiad trwa godzinę i nie można go wyeksportować do aplikacji podcastowej, żeby sobie przyspieszyć 2,5 raza, bądź nawet 3 czasami.
Czyli po prostu musisz stracić godzinę, no powiedzmy to wprost.
Zainwestować. Nazwijmy to inwestycją.
Okej, inwestycja. Dobrze, dla pocieszenia ja obejrzałem połowę. Tak, wywiad TVN24 i bodajże Gazety Wyborczej. Generalnie w kontekście książki, o której przed chwileczką mówiliśmy, polecamy, zapewne wielu z nas może wyciągnąć coś dla siebie.
Tutaj przez ostatnie kilka minut raczej dyszałem niż mówiłem, ale słuchajcie, właśnie udało mi się odpalić nową wersję naszej strony, więc nie wysadziłem wszystkiego i jesteśmy już dostępni pod adresem forajempodcast.com.
Oh yeah.
Więc zapraszamy, link na pewno znajdziecie w opisie. No i co, chyba możemy przejść do naszego tematu głównego.
Zdecydowanie.
Temat główny jest jednym z proponowanych przez nas cykli. Ten cykl nazywa się na razie roboczo bliżej 4AM. Czym 4AM chcielibyśmy, żeby było, mówiliśmy w naszym pierwszym odcinku. I dzisiaj chcielibyśmy przedstawić jedną z naszych takich korowych działalności, jaką są sale konferencyjne, szeroko rozumiane.
Tak, to zgadza się, podpisuję się obiema rękoma. Rzeczywiście rozmawialiśmy o tym bardzo niewiele w pierwszym odcinku, ale też z zamysłem dokładnie takim, ażebyśmy mogli Wam przybliżać to, co nam przyświeca, jeżeli chodzi o działalność biznesową, w trochę szerszym ujęciu, tak ażebyście Wy też wiedzieli, czego możecie się po nas spodziewać i czego u nas szukać. Drodzy, dlaczego sale konferencyjne? Prosta sytuacja. Doświadczenie, które mamy w zasadzie już kilkuletnie i dziesiątki tych sal konferencyjnych, które mieliśmy okazję czy budować od początku, czy przebudowywać, czy dostosowywać, czy adaptować pomieszczenia na sale konferencyjne, spowodowały naszym zdaniem, że no wiemy na ten temat już dość dużo, szczególnie w kontekście, albo może również w kontekście współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Chcielibyśmy to wykorzystać dla nas wszystkich, tak ażeby to, co zdaje się przez ostatni rok bardzo mocno ewoluowało, o czym na pewno też sobie jeszcze dzisiaj powiemy, było jak najlżej strawne dla nas wszystkich, tak żeby ten biznes, który nie da się ukryć, zmienił się ostatnio bardzo intensywnie i generalnie nastawił się jednak na te spotkania, które są online'owo przebywane i tych face-to-face przynajmniej na razie jeszcze mocno się unika, a moim zdaniem trend jednak tych zdalnych rozmów zostanie. Był dla nas jak najprzyjemniejszy i wiązał się z jak najmniejszą ilością problemów, o czym będziemy na pewno sukcesywnie rozmawiać.
Dodam tylko taką garść statystyk z naszej strony. Dotychczas przez kilka lat naszej współpracy udało nam się stworzyć 79 sal konferencyjnych, które miały łączną powierzchnię 20 tysięcy metrów kwadratowych, a dziennie korzystało z nich około 800 osób we wszystkich lokalizacjach, więc wydaje mi się, że całkiem sporo.
Bardzo sporo, ja nawet bym powiedział. I rzeczywiście różnorodność użytkowników, mnogość lokalizacji, bo też powiedzmy sobie o tym, że to nie jest tak, iż to była tylko i wyłącznie jedna lokalizacja, więc to wszystko pod naszymi skrzydłami rozwijało się bardzo, bo zaczynaliśmy rzeczywiście od kilku sal, które można było policzyć na palcach, no może nie jednej ręki, a dwóch. No a teraz to trzeba by już wziąć tak naprawdę kilkanaście osób, żeby to wszystko zebrać i policzyć na palcach naszych kończyn.
Zgadza się. I tak jak mówił Tomasz, przez ostatni rok to podejście bardzo się zmieniło, bo biorąc pod uwagę erę przedkoronawirusową, raczej wszystkie firmy stawiały na znajdowanie się w lokalizacji biurowej. Ci użytkownicy korzystali z tych sal. Nie wiem jak u was w firmach, ale u nas znaleźć salę konferencyjną, wolną salę konferencyjną z dnia na dzień bądź nawet tego samego dnia graniczyło zasadniczo z niemożliwością. No i
chyba, że ktoś partyzancko się wbijał.
No, co jest chyba standardem we wszystkich firmach. I jednak właśnie ta konieczność koronawirusowa wlokła nas, zabrała nas, wyrwała wręcz z przebywania w murach naszych firm i przerzuciliśmy się na te systemy telekonferencyjne mobilne, że tak powiem. No i przede wszystkim odeszliśmy od takich scentralizowanych platform, które są dedykowane stricte biznesowi. Czy to było dobre, czy to było złe? Tutaj to już chyba pozostawiamy wam do zadecydowania. Jednak dlaczego firmy stosują takie scentralizowane rozwiązania? My najwięcej pracowaliśmy na systemach Polycom. Tomasz, uważasz, że Polycom był dobrym rozwiązaniem? W sumie nadal jest. Oczywiście teraz firma Polycom przebrandowała się na firmę Poly po połączeniu się z Plantronicsem.
Było na pewno. W momencie, kiedy coraz mocniej z tego korzystaliśmy, bo nie odeszliśmy od tego rozwiązania w ramach rozwoju potrzeb naszej organizacji. Czy nadal jest, tego nie wiem, bo zapewne za chwileczkę sobie pomówimy o kilku aspektach i warunkach, które trzeba by brać pod uwagę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. No szalonym plusem na pewno rozwiązania Poly było to, że one jednak jak już działały, to działały i były niezawodne, jednak jakościowe wykonanie czy samych terminali, czy akcesoriów, głównie kamery z serii Eagle Eye, z którymi to ja pierwszy raz miałem okazję pracować już 7 lat temu. Naprawdę no, były rozwiązaniem, moim skromnym zdaniem, takim wow, tak, że z poziomu pilota możemy naprawdę uzyskać tak doskonałą jakość, sterować tą kamerą, łączyć się na kilkustronne spotkania z poziomu jednego małego pilota, wysyłać sobie zaproszenia do spotkań i funkcjonować w tym trybie, gdzie centralizowało się rzeczywiście kilkanaście osób w większych pomieszczeniach i rozmawiało na te 2, 3, 4, 5 stron. Pamiętam jeszcze te czasy, kiedy w włączonych salach konferencyjnych mieściło się kilkadziesiąt osób. Te osoby stały, siedziały, leżały. Ta kubatura tych pomieszczeń nie była duża i po godzinnym spotkaniu tak naprawdę ciężko było tam wejść, no bo po prostu bardzo wiele osób oddychało tam i tu nie chodzi o jakieś tematy, które są związane z brakiem higieny, bo absolutnie nie chciałbym w tą stronę iść, ale rzeczywiście było ciężko. A najciekawsze moim skromnym zdaniem, szczególnie na początku, kiedy były te duże spotkania organizowane, kiedy taki tryb zaczął wchodzić na kilka lokalizacji, no ja najbardziej lubiłem wchodzić na te spotkania z interwencją, kiedy okazywało się, że jedyną możliwą formą pomocy jest restart terminala, to nie zapomnę tego do końca życia. No i oczywiście problem był taki, żeby znaleźć sobie ścieżkę od drzwi do tego terminala, bo ta podłoga była tak zagęszczona przez inne ciała, że ciężko było po prostu dostać się do tej centralnej jednostki w celu podjęcia tego działania serwisowego.
No właśnie, to jest to, o czym mówiłeś. Terminale polikomowe jak działały, to działały, jednak w momencie, kiedy się posypały, no to najprościej to jest po prostu wyłącz i włącz. No to jest urządzenie oparte o zmodyfikowanego Linuxa, więc można oczywiście często przez konsolę webową sobie go restartować, jednak czasami jest tak, że po prostu to urządzenie trzeba ordynarnie z palca zrestartować.
Tak, i tutaj, przepraszam Karol, że ci wejdę w słowo, ale jedno uzupełnienie, ten wzrok użytkowników, którzy patrzą na ciebie w momencie, kiedy ty restartujesz terminal, trwało to w przypadku starych terminali z serii HDX, no w minutach trzeba było to liczyć i teraz ty sam serwisant, kilkadziesiąt par oczu patrzących na ciebie, nie jesteś w stanie nic zrobić, bezcenne, naprawdę bezcenne uczucie.
Długo to wstawało, gdyż to było spowodowane tym, że sama infrastruktura polikomowa, żeby działała poprawnie, w 80% musi znajdować się on-premowo. infrastruktura polikomowa to nie jest jedynie terminal, który znajduje się w sali konferencyjnej, kamera, mikrofon, pilot do sterowania całym urządzeniem, czy też ekran czasami dotykowy. To jest sieć powiązanych ze sobą serwerów, które odpowiadają za zestawianie połączeń jak najlepszej jakości. Przede wszystkim dzięki temu, że posiadamy takie oprogramowanie i cały system on-premowo w organizacji, jest to rozwiązanie bezpieczne, bo praktycznie od momentu, kiedy zestawiamy połączenie na jednej stronie i łączymy się z drugą stroną, często jest tak, że nie wychodzimy nawet do internetu. Obydwie lokalizacje mamy spięte VPN-em i cała komunikacja wędruje przez ten bezpieczny tunel pomiędzy naszymi sajtami, co jest oczywiście odwrotnością tego, co wykorzystujemy dzisiaj, czyli spotkań między innymi Teamsowych czy innych komunikatorów internetowych. I biorąc pod uwagę, że to jest bezpieczne, to też nie jest tanie. Więc zawsze kwestia licencjonowania rozwiązań polikomowych, szczególnie właśnie używanych on-premowo, jakiś czas temu oni wyszli też do chmury ze swoimi rozwiązaniami, była kwestią bardzo zawiłą i często było tak, że musieliśmy kontaktować się z partnerami, aby przedstawili po prostu, jak to wygląda po wszelkich zmianach. No i też nie ukrywajmy, że takie same rozwiązania polikomowe, jeżeli chodzi o hardware, też nie należą do najtańszych. Z tego co pamiętam, taki podstawowy terminal, czy to kodek serii Grub 500 z podstawową kamerą i chyba mikrofonem stołowym, to masz, żebym się nie pomylił, 11 tysięcy euro kosztuje?
Możemy się pomylić, bo ja po prostu nie chcę pamiętać tych kwot, więc tak, ale to nie należą do najtańszych, to i tak delikatnie myślę powiedziane, bo szukaliśmy wszelkiej maści rozwiązań, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć organizację w jak największą ilość terminali i to rzeczywiście było dość karkołomne działanie. Mimo wszystko ja chciałbym powiedzieć o tym, że to jest tak też, że nie zawsze pracowaliśmy na tym scentralizowanym systemie do zarządzania całą infrastrukturą, bo jednak przez wiele, wiele lat każdy terminal był osobnym bytem, dostępnym lokalnie z poziomu danej lokalizacji. Oczywiście mogliśmy między lokalizacjami weryfikować każdy terminal z osobna, ale to właśnie była kwestia tego, że mogliśmy sobie per terminal de facto podglądać statystyki czy jakości połączeń i absolutnie nie mieliśmy jednego centralnego miejsca do monitoringu tych terminali, co też nie ułatwiało w przypadku, kiedy pojawiały się duże komplikacje na szczególnie tych kluczowych spotkaniach dla organizacji.
Tak, dlatego właśnie zawsze czego użytkownicy starają, czy firmy starają się uniknąć, jest to inwestowanie w tą rozbudowaną infrastrukturę do zarządzania. Jednak z naszego doświadczenia jasno wynika, że nie można oszczędzać na tym. Trzeba iść full in. Jeżeli decydujemy się na jakieś rozwiązania, nigdy nie możemy oszczędzać, bo prędzej czy później, mówiąc kolokwialnie, to nas ugryzie w cztery litery.
Dokładnie, z tym, że warto jest też, biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałeś, Karol, jednak zwymiarować potrzebne rozwiązanie co do wielkości biznesu, bo nie oszukujmy się, że wchodzenie full in w przypadku małej firmy, która ma w dwóch lokalizacjach w sumie trzy sale konferencyjne, to też może być nie najlepszym rozwiązaniem, ale zgoda.
Oczywiście, no przewymiarować jest bardzo prosto, a później koszta, jakie się za tym ciągną, no to potrafią taką firmę pociągnąć też, bądź odwieść użytkowników od używania takiego rozwiązania. Jednak biorąc pod uwagę, że właśnie coraz więcej zespołów pracuje na zewnątrz, firmy oferują pracę zdalną, nawet Poli przychyliło się w kierunku łączenia swojej infrastruktury z innymi zestawami komunikacyjnymi. Sami zaczęli produkować hardware, który jest kompatybilny z innymi rozwiązaniami oraz przede wszystkim dostarczyli tą infrastrukturę sieciową, serwerową, która pozwala łączyć się z innymi dostawcami rozwiązań UC.
Flagowo również Poli szczycił się współpracą z rzeczonym już tu wcześniej Microsoftem. My swoją ocenę tego rozwiązania mamy. Niemniej jednak tak, rzeczywiście to miłe, że w końcu Poli zrozumiało, że musi naprawdę otworzyć się na rynek i umożliwić każdemu innemu rozwiązaniu jakby wejść do siebie, ta hermetyczność przez długi czas. Wiadomo było, że jeżeli zostanie utrzymana, może być tylko gwoździem do trumny dla całego biznesu.
Ale na szczęście jeżeli korzystamy nie tylko z takich scentralizowanych, stricte korporacyjnych rozwiązań telekonferencyjnych, możemy zawsze pójść do firmy trzeciej, jaką jest na przykład Logi, z którymi też produktami bardzo często współpracujemy. I oni też posiadają odpowiednie urządzenia, które pozwalają się skomunikować z takimi usługami jak Microsoft Teams, Zoom czy Google Hangouts. I ta branża też cały czas rośnie i szczerze mam wrażenie, że oni coraz bardziej będą wypierać takich dinozaurów branży telekomunikacyjnej bądź telekonferencyjnej.
Zgadza się, moim zdaniem to też jest przyszłość, szczególnie biorąc pod uwagę obecne warunki, jeżeli chodzi o możliwości pracy z biura, jednak stawianie będzie coraz większe na to, żeby w mniejszych miejscach mieć lepszej jakości infrastrukturę, co nie jakby jednoznacznie wyklucza to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli drogie podzespoły czy kodeki od tych majorsów, którzy produkują ten sprzęt. Także to rzeczywiście jest trend, który jest bardzo widoczny, bo w ułamku kwoty terminala możemy mieć naprawdę świetnie wyposażoną, w cudzysłowie, przestrzeń w domu konferencyjną, gdzie będziemy mieli fajnej jakości kamerę, mikrofon i nawet jeszcze panel dotykowy, który pozwoli nam w dużo sprawniejszy sposób brać udział czy dołączać się do spotkań. Także to oczywiście wydaje mi się, że jest jednoznaczny trend i to teraz tylko i wyłącznie od tychże podmiotów stanowiących fundamenty tej branży. Zależy to, jak bardzo będą chcieli się otworzyć i zejść do tego levelu, żeby rzeczywiście oferować urządzenia i rozwiązania dla końcowych userów, a nie tylko na potrzeby wyposażania dużych sal konferencyjnych, gdzie te systemy muszą być naprawdę bardzo zaawansowane.
Moim zdaniem oni nie mają wyjścia. Po prostu jeżeli chcą się utrzymać, muszą wyjść do ludu.
Modeli jest dużo i różnie się do tego podchodzi. No nie nam to oceniać. Na pewno warto też w tym wypadku tych dużych podmiotów zwrócić uwagę na to, że często jest, albo w zasadzie zawsze jest mowa o tym, że nie mamy bezpośredniego kontaktu z firmą, zawsze jest dedykowany jakiś partner, co też wiąże się niejednokrotnie z różnymi animozjami. Kwestie serwisu często nie są w języku polskim, co moim zdaniem jest coraz mniejszą barierą. Chociaż nie dla wielu firm, ale też jednak warto brać to pod uwagę, że czasy serwisowe mogą być mocno wydłużone w przypadku chociażby nawet wysyłania zapytań dotyczących jakichś tam problemów w infrastrukturze technicznej czy samej sprzętowej. Także też jest kilka takich aspektów, które jednak warto brać pod uwagę, jeżeli planujemy jakąkolwiek implementację systemu tej klasy do naszej organizacji. Przejdźmy dalej. Ja myślę, że biorąc pod uwagę minusy, które przed chwileczką przytoczyłem, warto też jeszcze wspomnieć o kilku plusach, chociaż mam wrażenie, że mieliśmy okazję już o tym porozmawiać, czyli głównie kwestia standaryzacji, czyli to, że jednak użytkownicy w wielu różnych lokalizacjach, niezależnie od tego jak podróżują, wchodząc do takiej sali, po prostu wiedzą, co mają zrobić. I to jest na pewno bardzo duża wartość dodana, bo wtedy osoby, które odpowiedzialne są za utrzymanie, nie mają za każdym razem zjedzonych pierwszych minut przy większych spotkaniach, kiedy potrzebne jest uruchomienie go, chociaż tu doświadczenia nasze pomimo tej standaryzacji momentami wskazują na zupełnie coś innego. No i na pewno bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę tego typu systemy. Wiemy o tym, że dostawcy dbają o to, ażeby komunikacja, która jest między infrastrukturą, która jest przez nich dostarczana, odbywała się w sposób bezpieczny.
Bezpieczeństwo przede wszystkim. No, nie możemy sobie wyobrazić, że korzystamy w firmie przy spotkaniach, powiedzmy na szczeblu zarządu, z jakiejś niebezpiecznej formy komunikacji. Często obserwując wydarzenia z życia politycznego, widać, że nawet kancelaria Prezesa Rady Ministrów korzysta z urządzeń Poli, czy nawet, z tego co pamiętam, Unia Europejska i jej przedstawiciele także wykorzystują rozwiązania Poli przy dużych spotkaniach, gdzie są najważniejsi dygnitarze zaangażowani.
Tak, pamiętam, to było zdaje się na przestrzeni pierwszego, drugiego kwartału zeszłego roku, kiedy obaj śledziliśmy namiętnie, to może zbyt duże słowo, ale w momencie, kiedy rzeczywiście pokazane były w dobie rozpoczynającej się pandemii spotkania na szczycie, które miały przynieść jakąś ulgę dla nas wszystkich, gdzie rzeczywiście wysyłaliśmy sobie często spostrzeżenia na temat tego, jak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów naszego rządu, czy właśnie inne organizacje, chociażby Komisji Europejskiej, jak mają skonfigurowane te sale konferencyjne i zastanawialiśmy się zawsze, zgadywaliśmy, co tam siedzi pod spodem, biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy na obrazku.
Najczęściej siedziały to właśnie terminale serii grup, z tego co pamiętam, jedne z najnowszych, czy to 500, czy to już nawet 700. I przede wszystkim też nasi przedstawiciele w Sejmie wykorzystują aplikację Real Presence na urządzeniach mobilnych, więc widać, że ta infrastruktura polikomowa jest na szczeblu rządowym, że tak powiem, bardzo mocno pchana do tych naszych dygnitarzy. Oraz z tego co wiem, Komenda Główna Policji w Polsce również pracuje na rozwiązaniach polikomowych.
To nie była przypadkiem jakaś tajemnica państwowa?
Nie. Mam nawet gdzieś zrzut ekranu, gdzie właśnie było pokazane, jak komendant główny rozmawiał. No i po rozmieszczeniu osób na jednym z ekranów można było rozpoznać, z jakiego systemu telekonferencyjnego korzystają. Jeżeli tylko znajdę gdzieś w historii, postaram się podrzucić wam w opisie odcinka.
Czyli wprawne oko osoby, która zna się na tym, od razu analizuje, widząc obrazek, wie, co siedzi pod spodem.
To się nazywa zboczenie zawodowe chyba.
Tak daleko bym nie szedł, ale dobrze.
Chciałbym jeszcze z tobą omówić jeden trend, który też się przewijał przy naszym ostatnim dużym projektowaniu sal konferencyjnych, mianowicie Bring Your Own Codec. Firmy stawiają często na przygotowanie sal konferencyjnych w postaci dużego ekranu, jednego lub dwóch, kamery, mikrofonu, ewentualnie jakiegoś huba, który to wszystko ładuje i pozwala użytkownikowi się wpiąć. I to użytkownik przynosi swój własny kodek do sali konferencyjnej i nie ma wtedy potrzeby wyposażania sali w taki standalone urządzenie, które będzie po prostu tam stało i pracowało cały czas. Jak ty się na to zapatrujesz? Dobre rozwiązanie, złe rozwiązanie?
Odpowiem jak moja pani profesor z ekonomii, to zależy.
To chyba jest standardowa odpowiedź każdego PM-a.
To jest bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia użytkownika, bo to on ma wtedy dokładnie taki sam interfejs, jak korzysta z niego na co dzień i nie ma tej bariery wejścia, gdzie musi się przestawić przyzwyczajonym do interfejsu, który widzi codziennie na swoim ekranie, podłącza się do tego ustrojstwa, które zostaje w sali konferencyjnej i niewiele już potrzeba do tego, żeby rzeczywiście wykorzystać dobrodziejstwa w tej sali konferencyjnej i zorganizowania spotkania. Także z tego punktu widzenia na pewno jest dużo lepiej. Z punktu widzenia osób utrzymujących też jest prościej, bo nie ma tego serca, tego kodeka, który integruje wszystko, chociaż to tak 50-50, jak się głębiej zastanowić nad tym. Zatem tutaj też tak naprawdę to zależy. Chociaż może inaczej. Z punktu widzenia rzeczywiście osób utrzymujących to nie jest takie fajne rozwiązanie, bo nie ma tego kodeka, czyli nie wiemy, z czym możemy się mierzyć w momencie, kiedy jest potrzebna pomoc w takiej sali konferencyjnej. No i niejednokrotnie niestety, moim skromnym zdaniem, na dzień dzisiejszy jakość sprzętu, czyli tych kodeków, czyli de facto komputerów, które mamy, też pozostawia wiele do życzenia i ktoś, jeżeli z tego samego portu ma korzystać, siedząc przy swoim biurku, podpinając stację dokującą czy inne peryferia, a później ma iść do sali i do tego samego portu się podpiąć, okaże się, że coś się uszkodzi i tak naprawdę fajnie, bring your own codec. Szkoda tylko, że nie mam jak go spiąć z infrastrukturą i tutaj koło się niestety zamyka.
Tutaj największym problemem chyba kłania się standaryzacja lub raczej często jej brak w momencie, kiedy firma przez wiele lat nie wymienia swojego parku maszynowego i się okazuje, że użytkownicy mają rozstrzał swoich urządzeń, na przykład z wyjściami wideo, od DisplayPorty, mini DisplayPorty, HDMI po USB-C, a tutaj taki użytkownik przychodzi do sali konferencyjnej, a tam znajduje się stacja dokująca jedynie z interfejsem USB-C i co on biedny ma począć, no bo on nie sprawdził, w opisie sali też się taki zapis nie znajdował, co musisz mieć, żeby móc przeprowadzić takie spotkanie. I to jest chyba największa wada tego rozwiązania Bring Your Own Codec. No i przede wszystkim też to, że użytkownicy no, nie dbają o te sprzęty. I tak jak mówisz, Tomasz, osoba taka wspierająca często może nie wiedzieć, czego się spodziewać po przyjściu i pomocy w interweniowaniu podczas połączenia się. No ale ja uważam, że Bring Your Own Codec jest przyszłością i firmy będą naprawdę odchodziły od instalowania drogich sprzętów w salach konferencyjnych.
Bez wątpienia tak będzie i tu moim zdaniem nie, to w ogóle nie podlega jakiejkolwiek wątpliwości, szczególnie po raz kolejny odwołując się do obecnej sytuacji, jeżeli chodzi o nasze możliwości przebywania w biurze w większej ilości osób. Tak, i teraz, bo jedna wada jeszcze, którą ja osobiście widzę, no to rzeczywiście z tym kodekiem przechodząc, problem jest taki, że jak on nie zadziała, to znaczy, że spotkanie się nie odbędzie. I jakby to jest na tyle wartościowa informacja, że trzeba sobie z tego zdawać sprawę, bo w momencie, kiedy ten kodek mamy rzeczywiście na miejscu, oczywiście jak on wysiądzie, no to też to spotkanie się nie odbędzie, ale prawdopodobieństwo tego akurat jest dużo mniejsze, a w ostateczności to z czym też się mierzyliśmy w przypadku kodeków, szczególnie starej generacji, kiedy potrzeba była szerowania jakiejś treści do innych lokalizacji, często nie działało to, jeżeli chodzi o wykorzystanie bezprzewodowej możliwości szerowania kontentu, trzeba było się spiąć po kabelku i tu też niejednokrotnie spotykaliśmy się z barierą technologiczną w postaci tego, a jaki port wideo, a komputer taki, owaki, można, nie można i tak dalej. Niemniej jednak zawsze na koniec dnia można było zobaczyć się z tą drugą stroną i zorganizować to spotkanie, a w ostateczności po prostu ten content był jakby lokalnie szerowany między dwoma lokalizacjami. Tak w przypadku Bring Your Own Codec albo działa, jest ok, albo nie działa i
szerowanie kontentu na urządzeniach starej generacji to jest mordęga. Wyobraźcie sobie, że chcecie ekran 2560x1500 z hakiem, taki ekran MacBooka, wyszerować na ekranie, który obsługuje rozdzielczość 800x600, więc możecie sobie wyobrazić, jak wyglądają proporcje i rozdzielczość. Nie mówię już lokalnie, ale też jak to jest wysyłane na zewnątrz.
Dokładnie tak, ale no. Więc coś za coś, tak jak wychodzi to z naszych rozważań i tak w życiu jest, że jednak zawsze coś za coś i tutaj nie ma mimo wszystko złotego środka. Niemniej jednak, tak jak mówisz Karol, jeszcze raz to powtórzę, że trend jest jednoznaczny i raczej centralizowanie dużych sal konferencyjnych będzie wyjątkiem i to będą naprawdę pojedyncze pomieszczenia, jeżeli chodzi o powierzchnie biurowe. Niezależnie od tego, w jakim modelu i kiedy biznes wróci do swoich powierzchni biurowych.
Szczerze, mam nadzieję, że się to nie zmieni. Nie wiem jak tobie, ale ja bardzo lubię pracować na pracy zdalnej. Mi się to bardzo podoba i biorąc pod uwagę, jak rozbudowujemy swoje portfolio do pracy zdalnej przede wszystkim, no to nie chce mi się wracać, bo tak samo jak mówiliśmy, że jedyną stałą jest zmiana, ja też przez ostatni weekend przebudowywałem całe swoje stanowisko pracy tylko po to, żeby móc wygodniej pracować z domu. No i szczerze uważałem na początku pandemii, że moje stanowisko jest idealne, jednak po roku przyszedł czas na przebudowę i mam nadzieję, że będzie się teraz pracowało jeszcze lepiej.
Ta praca to jest też zdalna. Kwestia sporna, to też mocno zależy od specyfiki pracy. No, nasz zespół akurat musi być na miejscu, więc my możemy sobie pozwolić na to, żeby zamieniać się, jeżeli chodzi o tą obecność w biurze. W każdym bądź razie też dużo zależy od warunków. Ja nie chciałbym otwierać tego tematu, ale mi osobiście niedobrze pracuje się z domu, ale tylko i wyłącznie dlatego, że najzwyczajniej w świecie nie mam do tego odpowiednich z mojego punktu widzenia warunków, bo chciałbym tutaj podkreślić, że każdy ma inne preferencje, jeżeli chodzi o pracę zdalną, więc no ja akurat nie mam takich, jakich oczekuję po prostu.
O, zgadza się. No, na ten temat też byśmy z chęcią porozmawiali w jednym z kolejnych odcinków. Może udałoby się nam kogoś zaprosić, kogoś, kto siedział cały czas w biurze, a teraz ma możliwość w końcu popracować zdalnie. Więc chyba tym akcentem zakończymy temat główny.
Na dzisiaj myślę tak.
I moglibyśmy sobie przejść do polecajek. Tomasz, co masz ze swojej strony dzisiaj?
Z polecajek, wiecie co, zaskoczę cię, Karol, ale chciałbym, żebyście posłuchali najnowszego utworu Don Guralesco, który jest niejako bardzo mocno wpisany w tematykę technologiczną i bardzo mi się podoba przekaz, którego bardzo dawno nie słyszałem, jeżeli chodzi o taki kontekst. Moim zdaniem to bardzo przyjemna odmiana. Utwór nazywa się Memy, dobrze pamiętam?
Memów nie słuchałem, szczerze mówiąc. Ja The Durkuj Kid ostatnio słyszałem, jedynie od Górala, ale no, podlinkujemy chyba obydwa kawałki, bo też są...
Tak, zdecydowanie bardzo fajnie, technologicznie zaangażowany temat ze świeżym kontekstem, moim zdaniem. Bardzo logiczny. Rozumiem, że wielu z was w ogóle może nie gustować w tego typu muzyce. Ja staram się mieć otwartą głowę, łącznie z tym, że słucham nawet ekipy. A co tam? Więc polecam rzeczywiście kawałek. Mam nadzieję, że dobrze mówię, Memy. Jeżeli chodzi o DGE, bardzo ciekawie zaangażowany technologicznie, zatem idealnie wpisujący się w naszą tematykę.
No, powiem ci, że ja nie słuchałem, aż mi wstyd, ale też jestem raczej słuchaczem działalności wszelkiej Górala. Poczekaj, aż żeby naszych słuchaczy nie wprowadzić w błąd.
No to nie, to ja aż jestem w szoku. Ja specjalnie nie pisałem tej polecajki. Mówię, 2 tygodnie już ją kiszę w głowie. Powiem
nie,
o tym,
nie, nie,
a tu
wstyd,
masz.
Nie jest wstyd, ja ostatnio byłem troszeczkę wyłączony właśnie z takiej kultury muzycznej. I właśnie niestety z tym też jest związana moja polecajka, stety niestety. Mianowicie aplikacja Overcast. Ja obecnie nadrabiam ogromne zaległości podcastowe, więc jeżeli posiadacie urządzenia z iOS-em bądź najnowszego Maca z procesorem M1, polecam wam zainstalować aplikację Overcast od Marco Armenta. Ja z tej aplikacji korzystam, żeby was nie okłamać, chyba już 2 albo 3 rok. Mam w niej dodane wszystkie podcasty. No i przede wszystkim, czym ona się charakteryzuje i czym jest lepsza od Apple Podcast? Przede wszystkim wszystkie formy przyspieszania słuchania podcastów, wycinania ciszy. To się nazywa Voice Boost oraz Smart Speed oraz Voice Boost. No i szczerze mówiąc, jak ja teraz słuchałem podcastu dzisiaj, jednego z ostatnich, prędkość to jest 2,76. Więc ja od momentu, kiedy używam Overcasta, zaoszczędziłem już 220 godzin słuchania podcastów i obecnie jestem w trakcie nadrabiania podcastu Cortex, który posiada, jestem na 33 odcinku, a sam Cortex posiada 114 odcinków, więc mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia uda mi się nadrobić. Do końca przyszłego tygodnia uda mi się nadrobić całą serię. Więc jeżeli słuchacie dużo, a chcecie słuchać jeszcze więcej, tylko Overcast i aplikacja od Marco. Jeżeli chcecie do Overcasta załadować własny content jakiegoś audiobooka i też chcecie go słuchać w przyspieszonym tempie, trzeba wykupić wersję premium. Ona kosztuje chyba 35 zł na rok. No i dzięki temu możecie słuchać przyspieszonych. Wiem, zaraz się posypią głosy, że jeżeli książka została nagrana z odpowiednią intonacją, przerwami, przecinkami, i wtedy się powinno słuchać w taki sposób. Tak, zgadzam się. Jednak w momencie, kiedy tak jak ja nadrabiacie duże zaległości, to jest po prostu must have i nieoceniona rzecz.
Zgoda, to ja bym to chyba rozgraniczył, jeżeli mogę się odwołać. To jest pytanie, kiedy konsumujemy treści, a kiedy rzeczywiście je czytamy dla takiej stricte totalnej przyjemności, no bo ja też rozumiem, że to jest w twoim przypadku, chyba że się mylę, Karol, ale w wielu przypadkach rzeczywiście najzwyczajniej w świecie rozwijanie siebie, a nie czytanie książki o przygodach Chyłki, żeby poczuć się jak ona w tej ciemnej bramie, kiedy pada deszcz, tak?
Nie, nie, nie. Ja beletrystyki nie czytam. Ja czytam tylko praktycznie rzeczy techniczne bądź związane właśnie, tak jak mówisz, z rozwojem I niestety ta kubka wstydu u mnie rośnie z tygodnia na tydzień. Cały czas znajduje się tam twoja polecajka z odcinka numer 2, czyli zasada 80/20. No i ona sobie tak czeka i oczekuje. Mam nadzieję, że przyjdzie czas na nią.
Dobrze, dziękujemy wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Mamy nadzieję, że było ciekawie i nie nudno. Czwarty odcinek od 4 AM.
Mam nadzieję, że mój głos jest w miarę znośnym przez to, że mam małą infekcję zatok i tu mówię bardzo nosowo. Słyszę siebie właśnie i to nie jest przyjemne, więc mam nadzieję, że byliście w stanie wysłuchać nas. No i co, chyba życzymy przyjemnego tygodnia i zapraszamy na kolejny odcinek, w którym chyba wydaje mi się, że będziemy kontynuować temat naszej działalności.
Jest to wysoce prawdopodobne, ale zostawmy sobie małą furtkę na to, bo może być, że jednak coś wpadnie nam do głowy innego, co na świeżo będziemy chcieli omówić z naszymi słuchaczami.
Tomasz, za tydzień jest konferencja, więc chyba będzie temat pokonferencyjny raczej. Teraz no właśnie. Zdałem sprawę.
Czyli wszystko jasne.
No właśnie, więc jeszcze raz miłego tygodnia i do usłyszenia.
Tymczasem.
Dziękujemy, że dotrwaliście z nami do tego momentu. Jeśli chcecie pomóc w rozwijaniu podcastu, prosimy o zasubskrybowanie go w miejscu, gdzie go słuchacie. Jeśli używacie Apple Podcast, prosimy o odnalezienie naszego podcastu, kliknięcie przycisku subskrybuj, a następnie napisanie recenzji i dania 5 gwiazdek. Pomoże nam to w rozwoju oraz dotrzeć do większej ilości osób. Dziękujemy.